Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
W drugim naszym rozważaniu o uczynkach miłosiernych względem duszy zastanowimy się nad problemem nieumiejętnych pouczać. Nie jest przyjemnie spotykać się z mentorami, którzy wszystko wiedzą lepiej i uważają za swe zadanie pouczanie kogo się da i przy każdej okazji. Od takich odróżniamy jednak tych, którzy szczerze pragną spieszyć drugiemu z pomocą płynącą z prawdziwej życzliwości. Narzekamy dzisiaj na to, że narzekamy. Nie da się jednak nie narzekać na to, co jest treścią kolejnego uczynku miłosiernego, bo ogólnie rzecz biorąc spotykamy się codziennie ze straszliwą nieumiejętnością, ignorancją. Począwszy od dziecka, któremu w duchu bezstresowego wychowania, promowanego zresztą przez Unię Europejską, na ogół rodzice nie dają tego, co się nazywa kinderstubą. Takie dziecko nie umie milczeć, kiedy mówią dorośli, nie umie ładnie jeść, nie umie zachować się przy gościach i w kościele, nie umie zachować porządku w swoich rzeczach, nie umie poprawnie mówić i czytać, popełnia fatalne błędy ortograficzne, nawet gdy z czasem osiągnie wysokie stopnie naukowe, nie zna polskiej literatury, nie zna historii ani geografii Polski i świata. Kompletna ignorancja w dziedzinie religijnej, historia Kościoła, prawdy wiary, liturgia, sposób postępowania według etyki chrześcijańskiej. To wszystko jest gdzieś na marginesie życia i na marginesie kształcenia. I takie postawy pozostają później u ludzi starszych, którzy nie są skorzy do przyjmowania pouczeń, gdyż wstyd im się przyznać, że tylu rzeczy nie wiedzą i nie umieją. To już nie chodzi nawet o grzechy czy poważne wykroczenia moralne, ale o to, co wchodzi w zakres szeroko pojętej kultury. Czy tak ma zostać? Wśród zaleceń dawanych średniowiecznym mnichom było i takie. Mnich winien wiedzieć wszystko o czymś i coś o wszystkim. Na szczęście dzisiaj są ludzie, którzy nie boją się ani nauczania, ani też przyjmowania pouczeń. Sami mają ambicję, by wiedzieć wszystko, co się odnosi do ich zawodu, a nawet jeszcze i coś ponadto. A do tego chętnie i kompetentnie dzielą się wiedzą z innymi. Według tradycyjnego i to wcale nie najgorszego modelu, pierwszym podmiotem nauczania jest zawsze dom. Kościół i szkoła stanowią zasadniczo podmioty pomocnicze, konieczne tam, gdzie możliwości domu okazują się niewystarczające. Dom uczy najpierw miłości do rodziny i do świata. Rodzice uczą na początku przez świadectwo, miłość do siebie i miłość do dziecka wyrażaną gestem i życzliwym słowem. Uczą mowy przez mówienie do dziecka, nawet kiedy ono jeszcze dokładnie wszystkiego nie rozumie. Uczą przez kulturalną i pełną życzliwości rozmowy między sobą. Dzieci mają się nauczyć tego, że wobec starszych nie narzuca się zbyt nachalnie swoją osobą. Nie mówi się głośno, nie hałasuje, zwłaszcza wobec ludzi, którzy dom odwiedzają. Uczą się porządku w swoich rzeczach i w pomieszczeniach wspólnych, współpracy przy prowadzeniu domu, sprzątaniu, przygotowaniu i podawaniu posiłków. Uczą się też ładnie jeść, czego przykład powinni dawać rodzice. Jak wielu jest dzisiaj ludzi, którzy rozkładają się z łokciami na stołach, a piją ze szklanki czy filiżanki stojącej na stole, ledwie uniesionej, bez próby nawet podniesienia jej wyżej do ust. Przykładem dla nich mogą być użytkownicy mocniejszych trunków, którzy zawsze mają dość siły, by kieliszek podnieść w górę nawet dość wysoko. Należy też wspólnie wykazać się dbałością o kwiaty i zwierzęta. Najpierw te domowe, jeśli takie są, a później wszystkie inne napotykane poza domem. Rodzice wierzący pamiętają, że pierwsza katecheza to jest właśnie katecheza domowa. Już przy chrzcie dziecka rodzice przyrzekają, że wychowają je w wierze katolickiej, a więc najpierw świadectwo codziennej modlitwy, uczęszczania w niedzielę i święta na mszę świętą oraz obchód tradycji religijnej w rodzinie. Można w tym miejscu od razu powiedzieć o Kościele jako o pierwszym środowisku, które wspiera dom w pracy wychowawczej i naukowej. Wbrew mniemaniu wielu, Kościół nie ma zastępować domu. Dzisiaj jednak często musi to czynić. Jasne, że trudno wymagać od wszystkich rodziców, by byli odpowiednio wykształceni religijnie i że mieli talenty pedagogiczne. Warto jednak pamiętać, że w dawniejszych czasach nie było jakiejś szczególnej katechizacji małych dzieci. Naukę przekazywano rodzicom, a oni wraz z dziadkami i babciami dawali dzieciom podstawy wiary. Dzisiaj Kościół zarówno w świątyni, jak i w całej działalności duszpasterskiej musi często zaczynać od początku i uzupełniać, a nieraz wprost zastępować dom nie tylko w sprawach wiary, ale i we wspomnianych wyżej podstawach kultury i wychowania. I wreszcie szkoła ma uczyć i wychowywać, a na razie od bardzo dawnych czasów jest raczej wciąż reformowana przez odpowiednie władze. Ponadto w Finlandii programy nauczania są od wielu lat stałe, niezbędnymi tylko modyfikacjami. I wychodzi to na dobre nauczycielom i uczniom. Szkoła ma dawać solidne podstawy wiedzy ogólnej, określone wykształcenie specjalistyczne i przygotować do życia. Wynaturzone często poszanowanie praw ucznia przy nieposzanowaniu praw nauczyciela przynosi opłakane skutki. Sprawa naturalnego wiadomo, że trzeba szanować starszych, a pozostawienie niedojrzałym dzieciom, a potem młodzieży wolności wyboru, niech się uczy tego, czego chce, prowadzi do wypaczenia charakteru, bo w ten sposób nie nauczy się dyscypliny i do obniżenia poziomu. Za caratu dogłupiało się Polskę do poziomu Rosji. Czy dzisiaj też się chce Polaków dogłupić? A wiele opinii o sposobie zdawania matury zdaje się to potwierdzać. Dogłupić? By łatwiej można było nimi manipulować? Następny punkt za tydzień będziemy mówili o tych, którzy wątpią, wątpiącym dobrze radzić.